Dzień dobry wieczór, Piotrze.
O, dzień dobry wieczór, Marku. Chciałoby się powiedzieć i zacytować klasyka Mamy, dzień mamy.
Mamy, dzień mamy. No cóż, i mamy całkiem udany zestaw filmów. Ja przez chwilę miałem takie wrażenie, że będę mógł powiedzieć, jaki to jest po prostu absolutnie same hity. No, ale obejrzałem ostatni z filmów i tak już troszkę zmieniłem zdanie. Niemniej jednak 3-1 to jest niezła ustawka, przynajmniej z mojej strony.
Tak, jeżeli chodzi o filmy z mamami, no dobrze, to jest takie humorystyczne porównanie. Dzisiaj przedstawimy wam subiektywny wybór filmów, nazwę to tak, z wątkiem matczynym. A że jak to w Filmotekarium mamy w zwyczaju, będą to filmy albo z gatunku science fiction, albo horrory, chociaż dzisiaj ograniczamy się do tych drugich. O ile naszym programom zawsze towarzyszy jakiś wstęp, to tutaj będzie o niego trudno. No bo cóż powiedzieć, drodzy Państwo, jedyne co mi przychodzi do głowy, to taka zaskakująca konstatacja na temat popularności tego wątku matka-dziecko. Zobaczcie, jak wielu omówionych przez nas filmach i tych starszych i nowszych on się pojawiał, albo stanowił główną oś wydarzenia, albo jakąś tam poboczną. Od Bankietu, przez Megan, Aniarę i tak dalej. Nawet przecież w Egzorcyście Papieża się pojawiał, tym niedawno omawianym. W dzisiejszym programie jednak garść inności z matczynym wątkiem w roli głównej. Przy czym będą to dwa filmy starsze i dwa w miarę nowe, takie, których mogliście jeszcze nie oglądać. Zacznijmy może od obrazu, który daje osobiście często jako przykład, a jest to nomen omen film Mama z roku 2013. Dlaczego daję go jako przykład, to o tym powiem za chwilę. Pamiętam, że byłem na tym filmie w kinie 10 lat temu i pamiętam pierwsze wrażenie po powiedzmy 20 minutach. Wow, powiedziałem sobie, jakie to jest zaczepiste, wreszcie jakiś niebanalny pomysł. Wszystko w tym filmie zaczyna się, drodzy Państwo, od jak u Hitchcocka, no, trzęsienia ziemi, no, oczywiście niedosłownie. Mamy tam pewnego niezrównoważonego człowieka, maklera, który zabija współpracowników, potem dzieci i zabiera je w ostatnią podróż. Szczęśliwie oczywiście dla swoich córek, rozbija się gdzieś po drodze samochodem, trafiają do lasu, wkrótce jednak dochodzi do bardzo, bardzo tajemniczego wydarzenia.
Tak, ale jeszcze muszę coś powiedzieć. Kiedy oglądałem ten film, to stety albo niestety przypomniałem sobie, Państwo to też znacie z kin albo z internetu, parodię amerykańskie filmu Krzyk. Ja niestety najpierw widziałem którąś tam z kolei parodię, zawsze zapominam, jak się te parodie nazywają. Pamiętasz może, Piotrze?
Nie, niestety, dlatego że a mediowa część horroru to nigdy nie było moje ulubione pole.
No tak, właśnie ja też żałuję, bo pierwowzór mamy obejrzałem w tej wersji komediowej, czyli tej parodystycznej, i kiedy później oglądałem obrazy, szczególnie obrazy finału, to przypominałem sobie tę wersję komediową, a Państwo wiecie, amerykańska komedia będąca pastiszem różnych filmów, ona jest, jakby to Państwu delikatnie powiedzieć, taka, nie, no dobrze, pszenno-buraczana, to jest dowcip na poziomie, nie wiem, szatni dla chłopców, o, mniej więcej. W związku z tym, no to sobie Państwo wyobraźcie, i to mi trochę zepsuło odbiór filmu. Niemniej jednak, ten film podobał mi się, po prostu mi się podobał. To, że ja mam problem, że filmy oglądam w nie dokładnie takiej kolejności, w jakiej powinienem, no to już jest mój problem. Natomiast rozegranie tego filmu przy różnych oczywiście wadach, no ta końcówka, wspomniałem o tej końcówce, tam można mieć jakieś zastrzeżenia, natomiast samo rozegranie tego filmu, to, że mamy do czynienia, Piotr wspomniał o tym maklerze, który porywa dziewczynki i te dziewczynki zostawia w takiej leśnej głuszy, w chacie, a po jakimś czasie te dziewczynki zostają znalezione, tylko że czytajmy, po jakimś czasie to jest kilka lat. No i one żyły sobie tam samotnie. No konsekwencje to możecie sobie Państwo wyobrazić. To są takie małe zwierzątka. Starsza z tych dziewczynek oczywiście mniej została jakby uderzona tą niecodzienną sytuacją, natomiast młodsza, no to już jest naprawdę prawie zwierzątko. I zostają przywrócone te dziewczynki do cywilizacji i tu się zaczyna problem, bo na początku dostajemy takie delikatne sygnały, że coś jest z tą rzeczywistością nie w porządku. One cały czas mówią o jakiejś mamie, ale coś się dziwnego niby dzieje, ale my tak nie do końca to przyjmujemy. Film się rozwija i w pewnym momencie okazuje się, o co chodzi. I ja muszę przyznać, że dałem się temu filmowi porwać, może trochę przy końcu, ale w gruncie rzeczy nie będę narzekał. Już oglądaliśmy w ramach naszego cyklu tak różne filmy, że nie będę wybrzydzał, mając do czynienia z tym właśnie. Otóż mnie się ten film po prostu podobał. Rozegranie całości... Bardzo jestem wdzięczny reżyserowi, że rozegrał to w taki sposób, a nie w inny. Być może czułostkowy na końcu, tam oczywiście różne tam się rzeczy dzieją. Niemniej jednak to w gruncie rzeczy z mojego punktu widzenia, a przypomnę, że ja filmy oceniam jednak jako człowiek, który lubi, jak się strzelają. Tu się nie strzelają, ale akcja jest dosyć żywa, jest troszeczkę poplątana i to jest dużo, bardzo, bardzo mocno na plus. W dodatku nie jest poplątana w sposób idiotyczny, tylko bardzo logiczny. Tam się pewne rzeczy odkrywają przed nami, pokazują pewne rzeczy, odkrywamy wspólnie z innymi oglądającymi. W każdym razie to jest, ja z przyjemnością ten film oglądałem. No i już, i tyle.
Tak, wspomniałeś, że te dzieci są dzikie lub półdzikie, w zależności od tego, kto tam sobie stosuje kryterium. W każdym razie odnajduje je przypadkiem ich wujek. No i w to wszystko jest trudno uwierzyć z perspektywy zdroworozsądkowej. Ale o ile w horrorach zdarzają się różnego rodzaju dziwne zbiegi okoliczności, które nam psują cały seans, tutaj to jakoś bardzo nie kłuje w oczy, gdyż cały czas krąży nad nami nierozwiązana zagadka, jakaś anomalia. I ją nam ucieleśnia postać tajemniczej opiekunki przez te wszystkie lata, tytułowej mamy, choć w postać wcielił się facet, oczywiście mocno ucharakteryzowany. No tak, no cały problem polega na tym w tym filmie, że istota, która się nimi opiekowała w lesie, nie opuściła ich ku utrapieniu nowych opiekunów. No i teraz może, Marku, łyżka musztardy w tym słodkim kisielu, który do tej pory płynął. Otóż film jest okej. Do czasu pojawienia się głównej bohaterki. Nie jest z nią żadna z dziewczynek, tylko owa mama. Potwór psuje nastrój. Przerażenie maleje, kiedy go widzimy. Nastrój grozy opada i to bardzo, bardzo szybko. W pewnym momencie zdajemy sobie sprawę, że czekamy nieuchronnie na koniec, bo chcemy się dowiedzieć, skąd to monstrum się wzięło. To zresztą nie jest kolejny raz, Marku, kiedy niepokazanie postaci potwora stracha albo pokazanie go po części byłoby dla filmu lepsze niż wyeksponowanie wszystkiego.
Oczywiście.
Tak, i dlatego ten film często wspominam, bo on dla mnie jest takim typowym przykładem tego, że jeżeli się ma brzydkiego, mówiąc już tak zupełnie, w krótkich słowach, jeżeli macie kiepskiego potwora w filmie, to pokażcie tylko rękę, nogę, ewentualnie kawałek głowy, nie całość, bo to wszystko popsuje. Ale na koniec powiem ci coś ciekawego, co zauważyłem. Po pierwsze, odnalazłem takie informacje, że ten film, który jest koprodukcją bodajże hiszpańsko-meksykańsko-kanadyjską, został oparty o jakiś pierwowzór argentyński. Jest to interesujące i chciałbym kiedyś do tego dotrzeć, chociaż to był krótki metraż. Druga sprawa, to jest taki bardzo eklektyczny scenariusz i on czerpie inspiracje zarówno z romantycznych opowieści o duchach, ale i z folkloru. I co mnie uderzyło? Inspiracja legendą o La Lloronie, czyli tej płaczce duchu zwierzeń meksykańskich. Chodzi o matkę, która utraciła dziecko, chodzi, płacze i tak dalej, i tak dalej. Łatwo się tutaj dopatrzyć tych inspiracji. Ja nie pamiętam tak dokładnie, czy myśmy przerabiali film o tym właśnie tytule. To był chyba film gwatemalski, gdzie pod domem pewnego tam generała zbierali się ludzie, w końcu wyszedł do niego zły duch pod postacią nowej służącej. Nie pamiętam, chyba żeśmy to omawiali. Tutaj widać mocne inspiracje tą historią. W każdym razie ten wątek matka-dziecko jest tutaj bardzo mocno zarysowany, chociaż nie wiem, Marku, czy to zdradzać. Bo niektórzy na początku mogą myśleć, że mama to rzeczywiście jest mama tych dziewczynek.
No, nie do końca. Powiem tak, Piotr trafił, ja starałem się to omijać, a Piotr trafił w sedno. Otóż rzeczywiście jest tak, że przez większą część filmu mamy do czynienia z mamą, która objawia się w postaci rozkawałkowanej. Widzimy jakieś elementy, które świadczą o tym, że ona tam jest, ona czuwa nad dziewczynkami. Ale pod koniec filmu, proszę Państwa, niestety mamy w całej okazałości i to jest, no, bije się z myślami, jak to określić, czy to jest śmieszne. Nie, to jest zbyt dosłowne. To jest ten sam motyw, o którym ja już nieraz mówiłem, ale to jest tak oczywiste, że posłuchajcie Państwo jeszcze raz. To jest motyw z filmu Szczęki. Póki rekin jest pod wodą i tam wystaje płetwa albo coś, to jest straszny. A kiedy kładzie się na kutrze rybackim, to już nie jest straszny. I tu też mamy do czynienia z taką sytuacją. Przypomniałem sobie, jak się te parodie filmów nazywają, filmów grozy. To jest straszny film. I tu następny numer, 1, 2, 3 i tam ile dusza zapragnie. I w jednym ze strasznych filmów właśnie widziałem parodię. Notabene wizualnie, i to sobie Państwo weźcie do serca, wizualnie ta parodia odpowiadała temu, co widzimy w filmie w pierwowzorze. No to sobie Państwo wyobraźcie, że to nie jest najlepszy obraz po prostu, kiedy mamy finałowe sceny, bardzo dramatyczne. Tu rzeczywiście jednak nie zdradzę, nie zaspoileruję tego, jak to wszystko wygląda, ale rzeczywiście ostatnie minuty filmu to jest najgorsza część tego filmu i nie ze względu, że to jest w ogóle bez sensu, tylko ze względu na pewną taką jednoznaczność, na pewną oczywistość, nie, jeszcze to nie jest to słowo, na pewną taką oczywistość obrazu. Myślę, że to bardzo wiele psuje, chociaż mówię, film, większość tego filmu, ja z większości tego filmu jestem zadowolony, a jak Państwo chcecie być do końca zadowoleni, to zmrużcie oczy pod koniec, to tak będziecie widzieli nie do końca dokładnie, nie do końca ostro, ale może Państwu się ocena tego filmu poprawi. A niewiele to zmieni, że nie będziecie Państwo widzieli, jak wygląda ta matka, która rzeczywiście jest istotą opłakującą dziecko, które utraciła, która opiekowała się w tej chatce dziewczynkami. No a teraz, no właśnie, finału nie zdradzę.
Nasz drugi film z tych starszych to jest film, który się nazywa, no właśnie, on się nazywa Mother, ale można go inaczej wymawiać, na przykład Mother albo Matka, bo to jest Matka z wykrzyknikiem. Film w reżyserii Darrena Aronofskiego, określany mianem horroru psychologicznego, chociaż jest go tam niedużo. To jest film, który podzielił widzów w roku 2017 bodajże. Szczególnie tych, którzy odnaleźli doń klucz. Wszystko układało się w pewną całość, kiedy się dowiedzieliśmy, co reżyser miał na myśli. Ogólnie, Marku, rzadko się zdarza tyle skrajnych reakcji w stosunku do filmu, który, no tak, nie jest jakimś blockbusterem, nie jest też przeciętnym filmem, przede wszystkim nie jest filmem sensacyjnym. Natomiast mieliśmy rzeczywiście mnóstwo komentarzy, dawniej negatywnych, teraz to się troszeczkę unormowało. Myślę, że patrząc na ten film z dystansu, niektórzy coś w nim zauważyli. Jeżeli natomiast Aronofsky chciał sprowokować widzów, to mu się udało. Pytanie, czy te prowokacje widzowie wspominają z rozrzewnieniem, czy raczej z niesmakiem. Ponieważ pewnie wielu z was zna ten film, a przynajmniej o nim słyszało, to nie będziemy się chyba nad nim rozwodzić, bo to też, Marku, byłoby trudne, bo to jest ten rodzaj filmu, w którym punktem wyjścia jest pisarz. Pisarz, w zasadzie no poeta i jego małżonka, tytułowa matka, w których życie brutalnie ingerują ludzie z zewnątrz, wywracając to wszystko do góry nogami. To jest oczywiście scenariusz widziany oczyma przeciętnego zjadacza chleba, ale jest też ta strona symboliczna i tu cały dla niektórych ból.
Ból albo nie ból. Ja jestem akurat dużym zwolennikiem tego filmu, albo mi się coś pozmieniało w głowie, no bo często deklaruję tutaj, że jestem miłośnikiem filmów sensacyjnych, że się strzelają, albo że coś tam jest zagmatwane. To nie jest taki film. Od razu powiem, że rolę matki odgrywa Jennifer Lawrence. Znacie ją Państwo z Igrzysk Śmierci i Kontynuacji i moim zdaniem świetnie wypada w tej roli. Sytuacja wyjściowa filmu jest taka, że mamy dom na odludziu, właściwie w głuszy pełnej, otoczony lasem, gdzieś tak, no, daleko, może nie w odległej galaktyce, ale zdecydowanie na jakimś odludziu. No i tam sobie żyje właśnie ta nasza Jennifer, to imię aktorki, ze starszym partnerem, tak jak Piotr powiedział, poetą, mocno starszym od niej, ale wydaje się, że tworzą taką szczęśliwą parę, która jakoś sobie tam harmonijnie żyje. To się bardzo szybko rozwiewa, niby oni chcą żyć w szczęściu, harmonii, a w pewnym momencie na przykład partnerka mówi do tego poety bardzo brutalnie, ale z drugiej strony no jakoś tak naturalnie, że chcesz mieć ze mną dziecka, a nawet mnie nie posuwasz. Jeśli Państwo w tej chwili poczuli się zniesmaczeni, to już śpieszę donieść, że to jest taka wymiana zdań małżeńska, absolutnie do niczego nie zobowiązująca ani nie prowokująca, zresztą to się szybko zmienia. Natomiast Piotr słusznie powiedział, że nie będziemy się nad tym filmem rozwodzić zbyt długo, ponieważ opisanie jego fabuły jest trudne. Chciałem powiedzieć niemożliwe, jest możliwe, ale chyba bezcelowe, bo ten film wydaje się być taką wielką przenośnią, jakąś taką alegorią. I tu musimy się dobrze zastanowić, alegorią czego? Czy życia, czy może podejścia do wiary, może podejścia w ogóle do sensu naszego istnienia i tak dalej, i tak dalej. Ci z Państwa, którzy przy takich słowach, jak te, które przed chwilą wypowiedziałem, dostają natychmiast wysypki, to ja śpieszę zapewnić, że ten film nie jest nachalnie symboliczny. To znaczy, tam się zdarzają takie momenty, że człowiek mówi, no to tak, no oczywiście musi tak być, ale w gruncie rzeczy ten film mógłby równie dobrze być postrzegany jako film realistyczny, poza niektórymi momentami. Ale jeśli byłby postrzegany jako realistyczny, no to byłby film o niesłychanie dziwnych sytuacjach. Bardzo dziwnych. Kiedy natomiast przechodzimy na ten wyższy poziom interpretacji tego, co się dzieje na ekranie, to dostrzegamy natychmiast, że tam się dzieją rzeczy niepokojące. I to jest dobre określenie, bo przecież my w naszym filmotekarium bardzo często mówimy o horrorach. Więc to jest horror, czy też film grozy, ale nie grozy takiej jednoznacznej, pojmowanej w ten sposób, że wyskakuje z szafy, spod łóżka albo z pudełka jakiś potwór. Nie. Tu mamy do czynienia z sytuacjami, które przerastają przeciętnego człowieka, które groźne są z tej racji, że po prostu człowieka zaskakują, narzucają mu pewne zachowania. Co więcej, obecność innych ludzi w tym szczęśliwym domu, pozornie szczęśliwym, wywraca, nie dość, że wywraca wszystko do góry nogami, to jeszcze sprawia, że ta początkowa harmonia kompletnie się rozsypuje. Zaczynamy postrzegać tego wielkiego poetę, który w międzyczasie nawet coś napisał, i to takiego wielkiego i wspaniałego, ale nie ukrywam, że ja w pewnym momencie zacząłem postrzegać tego poetę, w którym główna bohaterka jest niesłychanie, jest nim oczarowana, jest nim po prostu zakochana, jest młodą kobietą, która jest zakochana w starszym partnerze, i to tak trochę, przynajmniej na początku, wydaje się, że bezkrytycznie. Okazuje się, że krytycznie jak najbardziej, niemniej jednak w pewnym momencie zaczynamy postrzegać tę alabastrową, spiżową postać głównego bohatera, no może tego poety w każdym bądź razie, że on właściwie w pewnym momencie jawił mi się jako kompletny idiota. Kompletny. To też nie jest takie proste. Od razu powiem, że ten trop chyba był fałszywy, a niemal na pewno był fałszywy. Dostajemy film, którego nie dość, że nie da się streścić, tak jak powiedział Piotr, tak zupełnie z ręką na sercu, to z drugiej strony dostajemy film, który jest no właściwie polem do niekończących się interpretacji. Tam można interpretować poszczególne sceny, tam można interpretować całość, tam można interpretować poszczególne części tego filmu. Naprawdę, wierzcie mi Państwo, to jest niezła zabawa, ale nie z akcentem na ha-ha, tylko raczej na taką przygodę intelektualną. Mnie się to bardzo dobrze oglądało. Chociaż mówię, tu muszę od kilku już audycji, właściwie co jakiś czas powtarzam, że pomimo, że jestem zwolennikiem kina akcji, to coraz częściej Piotr serwuje mi filmy, które mnie zatrzymują w biegu, które sprawiają, że zaczynam doceniać kino nie tylko jako sztukę ludyczną, taką polegającą na tym, żeby mieć dobrą rozrywkę, ale też jako sztukę, która rzeczywiście pozwala zastanowić się nad tym wszystkim, co nas otacza.
Nie no, ja też jestem zwolennikiem absolutnie rozrywkowej strony kina, natomiast ja cenię historię. Może to wynika w ogóle z tego, że przez tyle lat się człowiek zajmuje różnymi historiami z pogranicza, ma do czynienia z relacjami ludzi i tak dalej. I wiem, że te najdziwniejsze historie kryją się w codziennym życiu gdzieś tam. I lubię też filmy, które opowiadają o codziennym życiu. Nie są tam jakieś, że tam wyskakuje chłop i strzela i w ogóle jeżdżą samochodami typu Porsche i niesamowite rzeczy się dzieją, przeskakują z jednego samochodu na drugi. Nie, ja lubię takie historie, które straszą, bo są proste. Czy Mother mnie straszy? No nie do końca. Ogólnie z tym filmem problem chyba był taki, że wiele osób, które się nastawiło na to, że pójdą do kina i zobaczą horror psychologiczny, naprawdę wypełniony gwiazdami kina, i oni się pewnie po pewnym czasie zorientowali, że może mają do czynienia z czymś w rodzaju, nie wiem, psychozy, Hitchcocka. Okazuje się, że też nie, że klucz jest jeszcze gdzie indziej. Prawdopodobnie wiele osób musiało poszukać tego klucza w internecie albo obejrzeć to wszystko jeszcze raz. Bo rzeczywiście z biegiem czasu to, co przypomina, powinno przypominać film grozy, przemienia się w taką surrealistyczną galopadę. I jeden z recenzentów na portalu Na Temat napisał o tym filmie coś genialnego. Takie słowa padły. Nie wiadomo, czy to gniot, czy przejaw geniuszu autora. I ja osobiście powiem tak, zgadzam się z tobą, Marku, w tej kwestii, że nie do końca rozumiem oburzenie, które zapanowało przed laty w stosunku do tego filmu. Aronofsky, jakby nie było, czerpiąc z klasycznych źródeł inspiracje, uczy nas, że nie wolno niszczyć Matki Ziemi i że ona nam też się kiedyś odwdzięczy w ten sam sposób. Nie wiem, dlaczego wtedy w kinie ten tak wiele osób rozwścieczył. Być może mieli nadzieję na to, że będzie, jak powiedziałem przed chwilą, mniej zahaczał o tą sferę artystyczną, że będzie bardziej krwawy, będą się działy naprawdę, naprawdę rzeczy, które wybiją ich z trampków. I ja mimo wszystko polecam Mother, chociaż jak mówię, jest to coś zupełnie odmiennego od pozycji, o których mówimy często w naszym cyklu, bo czasami się złościmy na te filmy, które mają przesyt symboliki, ale tutaj podane jest to tak, że jest to strawne. Do pewnego oczywiście momentu, to wszystko zależy od wytrzymałości widza. Ale na koniec, Marku, ciekawostka. Otóż chciałem sobie sprawdzić pewne statystyki dotyczące tego filmu na Wikipedii angielskojęzycznej. I tam wszedłem. I tam też odkryłem obrazki. Obrazki związane z inspiracjami dla tego filmu. No i tam się pojawia takie XV-wieczne malowidło. Czy ty tam możesz na szybko wejść?
No to zróbmy przerwę i mogę wejść.
Widzisz, Marku, ten obrazek? On jest zatytułowany, zaraz ci powiem, Mały Ogród Rajski. Jest to takie XV-wieczne malowidło, powstałe w Strasburgu, dlatego że jeżeli sobie przyjrzycie Wikipedię, tam jest bardzo duży opis tych wszystkich symboli, które są zawarte w filmie Mother. Czy nie masz takiego wrażenia, że ten gość, który wygląda zza drzewa, to jest Jarosław Kaczyński? Jest to co najmniej zastanawiające. Ale dość już tych horrorowych staroci, drodzy państwo. Przejdźmy do
Ale jedną rzecz powiem jeszcze a propos tego filmu. Bo gdzieś pod koniec pojawiło się u mnie przekonanie, a już kiedy zobaczyłem końcówkę, absolutnie koniec końca tego filmu, to powziąłem już takie głębokie przekonanie, że to jest też film o pewnej cykliczności. Można i tak na niego patrzeć, o pewnej cykliczności świata. Ale to, wiecie państwo, jak sobie państwo to zinterpretujecie, to najpierw trzeba ten film zobaczyć. Być może któreś z tych tropów, które podawaliśmy z Piotrem, wyda się państwu interesujący. Ta cykliczność, ta powtarzalność, to, że można jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz od nowa, również jest pewnym tropem, nie upieram się, że najważniejszym.
Tak, jak mówiłem, dość tych horrorowych staroci sprzed kilku lat. Przejdźmy do świeżynki, jaką jest film Kołysanka, Lullaby. Jest to amerykański horror, jeden z kilku, które się pojawiły w ostatnich latach, osadzony w świecie wierzeń żydowskich. Co ciekawe i chyba najciekawsze w tym filmie, w roli głównej występuje wnuczka Charlie'ego Chaplina. Poznajemy tam opowieść o młodej mamie i młodym tacie, no ale ta młoda mama robi pewien błąd. Otóż odczytuje z nieznanej sobie książki coś, co uważa za błogosławieństwo. A to nie jest błogosławieństwo, tylko to jest inwokacja Lilith. I Marku, tu moglibyśmy w zasadzie zakończyć opowiadanie fabuły tego filmu. Natomiast zacząć to wszystko relacjonować w jakimiś, nie wiem, onomatopejami, typu o, zobaczcie, co tam się dzieje, o matko, kto tam się pojawia. Bo mniej więcej tak ten film się dalej toczy. Wiecie, żarty żartami, ale mamy tutaj schemat, który był wykorzystywany już w wielu produkcjach. Dlaczego? Dlatego, że reżyserem tego filmu, jak czytamy, nawet na plakacie jest ten sam pan, który wyreżyserował film Annabelle. Marku, jak ci się podobało Lullaby? Film z bardzo silnym motywem matczynym.
No, podobał mi się. Ja powiem, ale zaraz się wytłumaczę, bo ten film jest bardzo prosty. Bardzo prosty, jeśli chodzi o konstrukcję fabuły. Właściwie opiera się to wszystko na takiej mitologii żydowskiej o Lilith, pierwszej żonie Adama, jeszcze przed Ewą, no, która na skutek różnych komplikacji popadła w niełaskę, zniknęła i już później pojawiła się ludzkość, którą mamy dzięki Adamowi i Ewie, ale Lilith gdzieś tam sobie funkcjonowała, czy funkcjonuje na obrzeżu. I dostajemy historię, ja nie będę jej Państwu zdradzał, bo to cała zabawa również w filmie. Kto zna tę historię o Lilith, to już domyśla się, o co chodzi. Kto nie, to ją pozna w filmie, ową historię. Natomiast powiedziałem, że film mi się podobał. Podobał mi się, bo to jest prosty film. Niespecjalnie wydziwiona akcja, nieskomplikowane to wszystko jest, a jednocześnie dostajemy odrobinę grozy, która szczególnie dla na przykład młodych rodziców może być jeszcze bardziej groźna i jeszcze bardziej przerażająca niż dla przeciętnego widza. Otóż poza tym on jest nieźle zrobiony, jeśli chodzi o technikalia. Mnie tam sceny, jak to opisać, żeby nie zdradzić, nie zaspoilerować, sceny z drugiej strony lustra podobały się. Pewien motyw, pewna scena, w której główna bohaterka widzi bardzo dużo tych zwierciadeł z drugiej strony, zaglądających w różne miejsca, do różnych domów. Fajnie to zrobione, bardzo prostymi środkami zresztą. To nie jest film, który epatuje jakimiś efektami specjalnymi, ale historia, która jest opowiedziana, jest momentami, ona budzi napięcie po prostu, jakąś taką grozę. Może to jest moje skrzywienie, ale ja lubię proste historie, które naprawdę mają potencjał grozy w sobie i dlatego ja ten film bardzo polubiłem. To jest film, który w dodatku jeszcze tam jest pewna, no inaczej, końcówka tego filmu, znowu ja cenię sobie, jeśli reżyser trochę sobie pogrywa z oglądającym, ze mną na przykład, i tu mamy coś takiego. Ja jestem absolutnie na tak, jeśli chodzi o ten film. Lubię ten film. To nie jest arcydzieło. Jakby nie w tych kategoriach rozpatruję w ogóle atrakcyjność filmu. Nie, tu żadnych tam cudów nie ma, ale z drugiej strony jest to dobrze odrobione zadanie domowe przez reżysera, przez scenarzystę. To wszystko się klei, tu nie ma udziwnień, nie ma, wiecie Państwo, takich momentów, w których zastanawiamy się, ale po co to w ogóle jest, po co epatowanie czymś tam, nie, tu wszystko jest zrobione według takich zasad kina akcji, w każdym razie wszystko jest dosyć logiczne, coś się pojawia na ekranie, ponieważ w którejś kolejnej scenie będzie przydatne. Wszystko jest logiczne, w miarę oczywiście, logiczne, wszystko się najpierw zawiązuje, później rozwiązuje, dostajemy, oczywiście, nie dość, że się zawiązuje, rozwiązuje, to się komplikuje po drodze, to jest inna sprawa, z tego mamy bardzo fajny finał, ale ja jestem tym filmem, szukam słowa, oczarowany, nie, w każdym razie jestem zadowolony, że ten film obejrzałem, bo to wreszcie jest kawał solidnej, dobrej produkcji, takiej, która opowiada historię i ją kończy bez kombinowania. I to mi bardzo odpowiada.
Powiem tak, ja tych filmów widziałem sporo, które się opierają o ten sam schemat. I moim zdaniem one są nieco wyeksploatowane już. Były to naprawdę różne filmy, powiedzmy z ostatniej pięciolatki, związane nawet z folklorem słowiańskim, dlatego że mieliśmy film Baba Jaga, mieliśmy kilka filmów rosyjskich. One były w sumie bardzo podobne, może nie identyczne, ale zawsze pojawiał się ten demon, który kogoś porywał. Jeżeli pamiętacie taki film Sinister, Sinister przy tym, według mnie przynajmniej, no to jest arcydzieło, totalne arcydzieło. Oczywiście pierwszy Sinister, bo był jeszcze drugi, który był nieudany. A tutaj mamy opowieść kameralną bardzo. Jeżeli chodzi o te konfrontacje ludzi z demonami, to ona nie wykracza poza coś, co możemy określić mianem taką mianem wzorcowość. Tylko że w pejoratywnym znaczeniu tego słowa to jest pozbawienie pewnej oryginalności, natomiast bohaterka rzeczywiście wybiera się tutaj do innej rzeczywistości, by zawalczyć o to swoje dziecko. Jest to w pewnym sensie przerażające rzeczywiście. Nie mam też absolutnie zarzutów do głównej bohaterki, którą jest Una Chaplin, jeżeli chodzi o zdolności aktorskie, ale wydaje mi się, że ten film jest właśnie taki wzorcowy, wyczerpała się po prostu formuła, jeżeli chodzi o widza masowego horroru, w jakim jestem, to on mnie niczym nie zaskoczył i też nie był w żaden sposób szokujący.
I tu być może wychodzi moje małe doświadczenie, jeśli chodzi o tego rodzaju filmy. Dla mnie to jest jednak pewna nowość, taki dobrze odrobiony, dobrze skonstruowany film, bez udziwnień. To dla mnie była nowość, być może właśnie z tego względu, że ja dopiero, tak jak to często podkreślam w naszej audycji, dzięki Piotrowi zacząłem oglądać filmy ocierające się o horror w jakiejś takiej, no, dla mnie ponadnormatywnej ilości. Dlatego stąd być może mój błąd albo moje skrzywienie w postrzeganiu. Niemniej jednak ja się będę upierał, że ten film to jest film, który zapamiętam. No ale właśnie, może być może właśnie jest dlatego, że w ten sposób, że zbyt dużo wcześniej oglądałem filmów udziwnionych, wykombinowanych, odlecianych w kosmos, a to jest prosta, tak jak Piotr powiedział, kameralna opowieść, która nie epatuje morzem krwi i różnych tam dziwnych sytuacji, tylko opowiada historię od początku do końca.
Jeżeli ktoś pamięta pamiętnik, bo to tak się będzie teraz składało, pamiętnik egzorcysty, to był fajny film, który był mniej więcej w tym samym klimacie. Jest to obraz znacznie starszy, no to może się dopatrzeć pewnych analogii. Przy czym pamiętnik egzorcysty, nie pamiętam jaki pamiętnik. Jak on się nazywał w oryginale, chyba jest zupełnie to tłumaczenie polskie było nieadekwatne do oryginału. W każdym bądź razie, kiedy będziemy omawiać filmy inspirowane kulturą żydowską, pewnie do niego powrócimy, ale jeżeli ktoś go pamięta, to może tutaj odnaleźć pewne analogie. I na koniec, Marku, świeżynka, najświeższa by się chciało powiedzieć, film Matczyny, Evil Dead Rise, czyli Martwe Zło Przebudzenie w tłumaczeniu na język polski. Zdecydowaliśmy się wspomnieć o nim z dwóch powodów. Po pierwsze, to nie matka martwi się tam o dziecko i próbuje je uratować. To dzieci boją się mamy w tym filmie. Po drugie, jest to kolejna, bodaj piąta odsłona serii, dla jednych kultowej, dla innych już niestety kiczowatej. I jest tak, w filmie poznajemy historię dwóch sióstr, nie pamiętam imion niestety. Jedna dowiaduje się, że jest w ciąży, przyjeżdża do drugiej, do Los Angeles, ta druga jest tatuażystką. No, żyje się jej ciężko, gdyż ma na utrzymaniu dzieci. No i nagle dochodzi do trzęsienia ziemi. Podczas tego trzęsienia ziemi te dzieci odnajdują coś, czego nie powinny. Jest to coś, co wkrótce przywoła do ich świata starożytne demony. Zaatakowana przez te demony matka umrze, po czym ożyje i nie będzie to w tym filmie pierwszy raz. No a potem, Marku, rozpoczyna się tak zwana nawalanka. Przy czym zaznaczmy, że to jest wpisane w konwencję i w charakterystykę tego w tej serii.
No powiedzmy jeszcze jedną rzecz, a mianowicie to, że historia tej serii jest a może i dłuży, jak mawiali w pewnym kabarecie. Otóż pierwszy film, Martwe Zło, pojawił się w roku 1981. Później się pojawiło Martwe Zło 2, Śmierć przed świtem, to była połowa lat 80. No, wiecie Państwo, jak jakiś tytuł, jak to się mówi, zażre, no to później się pojawiają różnego rodzaju nawiązania, a w każdym razie remake'i się na pewno pojawiają i taki remake Martwego Zła pojawił się w roku 2013. My dzisiaj mówimy o kontynuacji tego remake'u. Tam jest dosyć charakterystyczna praca kamery w tych filmach, tak, ona się tak skrada gdzieś tak z przyczajki, jak to się mówi, gdzieś tak nad gruntem i tu rzeczywiście na początku dostajemy taką scenę, w której to jest scena nad jeziorem, dzieją się rzeczy na pozór niewinne, na pomoście, no jak jest jezioro, to musi być pomost, na pomoście sobie stoi ktoś i ten tam właśnie tak z takiej przyczajki, ktoś tam, ta kamera tak pracuje, jakby coś się skradało, no a to się okazuje, że to nic innego, tylko dron nadlatuje i później się rozgrywają dosyć krwawe sceny i powiem Państwu tak, główna zabawa na tym filmie, dla mnie przynajmniej, polegała na tym, bo później dostajemy po tych dosyć dramatycznych scenach z początku, dostajemy informację, że tam, nie wiem, dzień wcześniej, czy dwa dni wcześniej, dzień wcześniej chyba, co, i dostajemy film zasadniczy, co się działo. Połączenie tego początku z tym, co dostaliśmy w filmie zasadniczym, to była dla mnie największa rozrywka, w dodatku o tyle nieudana, że nie potrafiłem tego połączyć do momentu, kiedy nie doszedłem do końcowych scen filmu. A cóż, w Martwym Źle, proszę Państwa, to jest tak, że hektolitry krwi od pewnego momentu, na początku jeszcze nie jest tak źle, ale później to już są hektolitry krwi. Ja nie wiem, proszę Państwa, jakoś tak nie do końca mi ta konwencja odpowiada. Ja wiem, że są filmy gore, że tam różne cuda już ludzie wymyślili, flaki rozlewające się po podłodze i różne inne atrakcje. Natomiast tutaj to mi się wydawało w pewnym momencie jakoś tak, no nawet nie, że przekroczenie jakiejś bariery, przekroczenie jakiejś granicy. Nie, tylko zastanawiałem się właściwie dlaczego. Właściwie z jakiego powodu. I czy to wszystko, co oglądamy na ekranie, aby na pewno musiało się tak potoczyć i czy aby na pewno tak to się musiało wszystko zadziać. Ja, mówiąc tak najprościej, nie kupuję tego filmu, w sensie owszem, obejrzałem, może bym nawet jeszcze kolejną kontynuację obejrzał, ale ja jakoś nie dałem się porwać tym hektolitrom krwi, to znaczy ja patrzyłem na to jak na takie widowisko, tak jakbym na akwarium patrzył. No, tam rybki pływają, gdzieś tam się chowają, jakiś, może jak mamy w tym akwarium jakiś model, nie wiem, galeonu zatopionego, to one się w tym galeonie chowają, no różne rzeczy się dzieją, ale i tak wiemy, że to ani nie galeon, ani nie jakby podwodna scena, w której dzieją się rzeczy dramatyczne, tylko taka zwykła, konwencjonalna w gruncie rzeczy zabawa, w której dużo krwi ma sprawić, że poczujemy się przerażeni. Nie poczułem się przerażony, absolutnie.
No ja też. Ogólnie to tak, film okazał się sukcesem kasowym, oczywiście on ma swoich zwolenników, przy czym nie wiem, ilu tych zwolenników to są ci, którzy szanują wcześniejsze części Martwego Zła, bo pewnie ich wnioski na temat tej ostatniej odsłony mogą być bardzo różne. Nie występuje w niej też cieleśnie Bruce Campbell. Ale po wynikach tego filmu widać, bo często sobie sprawdzam wyniki kasowe filmów, które omawiamy, widać, że zyskał popularność i zarobił. Czy ja osobiście bym się skusił na niego po raz drugi? Nie, oczywiście. Nie rusza mnie to. Amerykanie mają jakieś takie w ogóle fazy w tej swojej kinematografii, na rekiny, na zombie, na jakichś satanistów i tak dalej. Ale jest też taki wniosek wynikający z analizy wcześniejszych produkcji i ich wyników, ich popularności. Zauważam, że te masowe, horrorowe gusta niestety Marku ciągną w tą stronę i tak jak Evil Dead Rise czy ten Egzorcysta Papieża, one no, jakiejś części widzów się podobały, a najlepszym tego przykładem jest to, że to są chyba dwa horrory, które, co sprawdziłem sobie przed chwilą, są grane w jedyne dwa horrory, które są grane w jednej z największych sieci kin w Polsce. Także dużo to mówi o nastrojach. Do mainstreamu nie trafia teraz to, co jest naprawdę interesujące, tylko to, co się sprzeda, bo jest krwawe, bo jest widowiskowe. Ja sądzę, że film, o którym mówimy teraz, jest i tak dużo lepszy od Egzorcysty Papieża i nawet w jakimś stopniu mądrzejszy, chociaż de facto nie ma fabuły. No i to chyba o nim można tyle powiedzieć.
Coś jeszcze chcę powiedzieć. Otóż ja odnoszę takie wrażenie i teraz wyjdzie ze mnie cały dziaders, cały zgret, którym w gruncie rzeczy jestem, ale proszę Państwa, otóż rekordy bije film, którym, tak jak powiedziałem, hektolitry krwi, naprawdę, proszę Państwa, no to jest coś nieprawdopodobnego, w pewnym momencie, dobrze, opowiem, albo nie, w każdym razie mamy do czynienia z pewnym pomieszczeniem, które jest absolutnie tą krwią zalane, tej krwi, tam w pewnym momencie mamy mielenie całych postaci, coś, kiedyś to bym powiedział, że obrzydliwe, ale to nawet obrzydliwe nie jest, proszę Państwa, i to wszystko jest przedstawiane w społeczeństwie, w którym jak ktoś się mocniej zrani w palec, to mdleje na ogół. No, to jest jakiś taki, mam taki dysonans poznawczy, bo patrząc na kondycję współczesnego człowieka, jego jakby wrażliwość, ale tą źle pojętą wrażliwość, no i to z jednej strony, a z drugiej strony filmy, w których ludzie się mieli przez maszynkę do mięsa, no nawet tak bym to określił, to mam ten dysonans poznawczy, no to, czyli co? Traktujemy tak naprawdę tego rodzaju filmy jako coś nierealnego, coś, o czym dobrze wiemy, że ta krew, która tam się jakby przelewa, czy też rozlewa bardziej na podłodze, to ona nie jest prawdziwa, to jest barwione, to barwnik wszystko i doskonale wiemy, że to jest konwencja pewna, tylko że ja chyba nie w tym celu oglądam filmy, żeby się bawić do końca konwencją, a w każdym razie nie tego rodzaju konwencją. Może przy innych obrazach byłoby to bardziej sensowne. Natomiast ta konwencja, która polega na tym, żeby krew lała się nie tylko gęsto, ale też tak szeroko, maksymalnie szeroko, ona nie robi na mnie większego wrażenia, podobnie zresztą, tak przypuszczam, jak na tych widzach, no skoro oni tego tak nie przeżywają, ale tak się ekscytują, no ta krew się leje, proszę Państwa, no naprawdę, no to ku czemu to tak naprawdę prowadzi? No, ktoś by mówił, a co cię to Żylkowski obchodzi tak naprawdę, ku czemu? No, jak się ludzie świetnie bawią, jak tam się krew rozlewa wszędzie i kości są mielone i ludzie są mieleni, to bardzo dobrze, super. No tak, tylko że to ja już wolę, proszę Państwa, zajrzyjcie sobie Państwo, ja wspomniałem o tych pierwszych filmach z serii Martwe Zło z 81 roku i z 80 któregoś, 6, 7. Tam ten film drugi z 86, 7, to on kończy się idiotycznie. Zobaczcie sobie sami Państwo, jak się kończy, ale jakiś sens tam przynajmniej jest, a sensu w tym filmie, o którym dzisiaj mówimy, czyli Martwe Zło, jakie jest rozwinięcie tego, początek, tak? To ja tego sensu nie widzę. Odrodzenie, jaki to ma podtytuł, Piotrze?
Tak, Rajs chyba, odrodzenie, już nie pamiętam.
Odrodzenie. No w każdym razie ja sensu większego, proszę Państwa, nie widzę. Ale o jednym mogę Państwa zapewnić, bo wiedziałem, co mnie najbardziej zajmowało w czasie tego filmu, czyli powiązanie początku ze środkiem, to na końcu rzeczywiście wiemy, dlaczego tak się działo, jak się działo, ale wierzcie mi Państwo, nie przyniosło mi to żadnej satysfakcji. To jest już tak doklejone, tak wykombinowane, że nie, ja jestem na nie. Ten film dobrze, krwawy jest, flaki w ograniczonej ilości, ale są, jakaś akcja dramatyczna w czterech ścianach dziejąca się też jest, ale nie, ja nie dałem się porwać temu obrazowi.
Jeżeli to potraktujemy jako odcinanie kuponów, to można ten fenomen zrozumieć, ale nic więcej. Jak mówię, w tym filmie nie ma za bardzo fabuły, nie ma zagadek, a też atmosfera, która jest budowana, jest na tyle jakoś tak sztuczna, że odpycha. Mimo wszystko dobraliśmy go do dzisiejszego zestawienia, bo to jest film matczyny, dlaczego to powiedziałem na początku. Jest wiele innych filmów nowych, które akcentują w jakiś sposób związek matki z dzieckiem, aby tutaj wspomnieć chociażby El Paramo, czy Ja jestem matką, I am mother, to się chyba tak nazywa, film, który możecie sobie na Netflixie znaleźć, to jest akurat science fiction, on dzisiaj nie zagościł w naszym zestawieniu, może pewnie kiedyś zagości. Jak to w ogóle wszystko podsumować dzisiaj, Marku? No, filmy, o których powiedzieliśmy, przynajmniej w dwóch przypadkach starały się wyjść poza kanon, złamać jakieś tabu i schematy, jeżeli po nie sięgniecie, sami zobaczycie. Ukazują one jednak taki uniwersalny charakter wspomnianego wątku, jakim jest miłość matczyna skonfrontowana ze złem, które i tak koniec końców musi pokonać. Tych filmów jest więcej. Może na następny Dzień Matki do nich wrócimy, ale pewnie w międzyczasie tak zwanym, kiedy będziemy analizować kolejne nowości, znowu ten wątek matczyny się gdzieś pojawi. A co za tydzień, Marku? Za tydzień, bo powoli się zbliżamy do końca roku, jakby nie było.
No w każdym razie akademickiego to na pewno. Cóż, myślę, że znowu uderzymy w stronę nowości. Tym razem chyba pożeglujemy w kierunku sci-fi'ów. Jak myślisz, Piotrze?
Tak, sci-fi'ów i delikatnej sensacji, bo tak na razie siedzimy w tych kameralnych scenariuszach, kameralnych historiach, no to pójdziemy trochę bardziej w stronę takich, w których się strzelają, rzucają granatami, w których trwa wojna i trzeba przeżyć. I to wszystko będą nowości filmowe. Nowości, które polecamy albo i nie polecamy, o tym się dowiecie za tydzień.
Dzięki ci, Piotrze, pozdrawiam i do usłyszenia.
Ja również pozdrawiam, do usłyszenia za tydzień.